to wyzwanie.
Prawie 9 minut po godzinie 19. Monika Czerska, dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam do wysłuchania naszego wtorkowego magazynu. A dziś będziemy mówić o otyłości i nadwadze dzieci i młodzieży i o konsekwencjach wynikających właśnie z tej otyłości. Kilka dni temu wiceminister zdrowia Cezary Cieślukowski informował posłów Sejmowej Komisji Zdrowia, że 20% najmłodszych w Polsce jest otyłych. Według niego liczba dzieci otyłych rośnie wraz z wiekiem. Najwięcej jest ich w grupie wiekowej od 14 do 18 roku życia. Skutkiem otyłości są również inne zaburzenia, chociażby związane z występowaniem w tej populacji cukrzycy. To informacje przekazane przez wiceministra zdrowia, a ja do rozmowy o otyłości zaprosiłam fachowców, ekspertki. Jest z nami doktor nauk medycznych Lidia Ostrowska-Nawarycz. Dobry wieczór.
Witam Państwa.
Pani reprezentuje międzywydziałową katedrę fizjologii doświadczalnej i klinicznej Zakładu Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Tak.
Jest także z nami pani dietetyk Beata Śpiewak. Witam.
Dobry wieczór.
Drogie panie, czy rzeczywiście z otyłością mamy problem, a w zasadzie nasi milusińscy mają problem?
Na pewno mają problem, bo myśmy robili 10 lat temu badania i już wtedy zauważyliśmy, że przynajmniej 15% dzieci ma nadmierną masę ciała. To znakiem tego i nadwaga, i otyłość w to wchodzi w grę. Także myślę, że 20%, jeśli chodzi o ocenę otyłości, to myślę, że to jest jednak duża liczba, bo myślę, że to jest nadmierna masa ciała 20%, bo tak jak mówię, myśmy obserwowali 10 lat temu w granicach 15%. W tej chwili rzeczywiście po 10 latach może być to wszystkiego o te 5% więcej.
Te badania, o których pani mówi, to badania robione tutaj w Łodzi, w województwie łódzkim, na bardzo dużej grupie, 26 tysięcy dzieci.
Zgadza się, ale to są badania, tylko były robione tylko i wyłącznie w Łodzi.
A nawet tylko w Łodzi.
Tak, to były szkoły podstawowe, gimnazja i jej szkoły ponadpodstawowe. No i oczywiście zbadaliśmy również 3 tysiące dzieci w wieku przedszkolnym, także ustaliliśmy wtedy normy, opracowaliśmy normy nie tylko ciśnienia, ale również normy BMI dla dzieci, normy obwodu pasa. Zresztą takie normy ogólnopolskie myśmy, jeśli chodzi o obwód pasa, myśmy opublikowali w Obesity Review, także to są normy, które są dostępne i to są takie praktyczne rzeczy, które należy wykorzystać właśnie w ocenie otyłości.
Bo państwo wtedy mówili właśnie o tej otyłości brzusznej.
Ona jest po prostu szczególnie niebezpieczna, dlatego że z tym wiąże się występowanie różnego rodzaju chorób związanych, powiedzmy, z układem sercowo-naczyniowym w wieku potem dorosłym. My sobie nie zdajemy często sprawy, że to, co się dzieje u dzieci, potem właściwie procentuje na wiek dorosły.
Czyli jeżeli jako dziecko jesteśmy otyli, to mamy nadwagę, to potem
to jest
nasze zdrowie szwankuje, jak
tak
już
jest,
jesteśmy
jest
dorosłymi tracking. Ludźmi.
Bardzo często dziecko otyłe jest również młodym, dorosłym otyłym, dorosłą potem otyłą również osobą. Zresztą podobnie jest z nadciśnieniem. Tak samo u dzieci istnieje to zjawisko i starsi potem także mają nadciśnienie.
Pewnie będziemy o tym nadciśnieniu mówić jako konsekwencji otyłości u najmłodszych, ale teraz zajrzymy do gabinetu dietetyka. Czy rzeczywiście ma pani takich małych pacjentów?
Tak, zdarzają się już dzieci takie 8-9-letnie. Oczywiście one nie zgłaszają się same, tylko tutaj dbają o to rodzice albo dziadkowie, bo to nie zawsze rodzice. Czasami właśnie na przykład babcia martwi się swoją wnuczką czy wnuczkiem. I oczywiście przychodzą z tymi dzieciaczkami. No i staramy się im pomóc. Tak bardziej uczymy zdrowego odżywiania. Tu nie zależy nam na super odchudzaniu, bo takie dziecko jak zacznie zdrowo i dobrze jeść, to ono po prostu schudnie. Tak? Będzie rosło, też będzie chudło, tak? I to jest, nie musimy tutaj postępować w taki ostry sposób, jak u dorosłych.
Ja tu się uśmiechałam przy tych dziadkach, bo istnieje takie przekonanie, że jak dziecko pulchne, to zdrowe, prawda?
Dziadko.
Przez wiele lat tak się mówiło. Teraz całe szczęście ten model się zmienia.
Dziadkowie lubią rozpieszczać w końcu wnuków i mają do tego prawo, natomiast rodzice mają obowiązek pilnowania wszystkiego, żeby wszystko było we właściwych granicach.
No niektórzy rodzice skarżą się na dziadków, to prawda, ale naprawdę zdarzało mi się, że babcie przychodziły.
Ta otyłość rzeczywiście jest dużym problemem. Nie tylko potwierdzają to łódzcy, polscy naukowcy, ale także na całym świecie mówi się o tym, że otyłość to tak naprawdę choroba XXI wieku, taka cywilizacyjna. Też takie informacje się pojawiają. Dlaczego tak się dzieje, że te dzieciaki mają tych kilkanaście czy kilkadziesiąt kilogramów za dużo, bo to wiadomo, my dorośli popełniamy te błędy. Jakie to są błędy najczęściej?
Niewątpliwie zmienił się styl życia. nie ma tak dużej aktywności fizycznej, jaką dzieci do tej pory miały, więc teraz komputer, komórka, więcej siedzenia, prawda?
Zresztą kanapa, pilot, prawda?
Tak jest, prawda? Więcej dowozi się dzieci na zajęcia, one mniej chodzą. Myśmy się przecież sami kiedyś ruszali, biegali za tramwajem, prawda? Teraz nie widać już tego. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to tutaj na pewno pani Agisel by dużo powiedziała, pani dietetyk powiedziałaby nam tutaj na temat właśnie nadmiernego przyjmowania energii, prawda? To, no to jest prawda, kolejny problem, tak. Łatwy dostęp do żywności.
Dostępność coraz lepszej, smaczniejszej żywności, słodkiej, z tłuszczem, prawda, która kiedyś, ja pamiętam ze swoich czasów, nie wiem, jogurt naturalny tylko, czy kefir. W tej chwili mega dużo różnych owocowych, słodkich serków, jogurcików, które kuszą kolorami, dodatkami i nam się wydaje, że to jest wszystko zdrowe i fajne i w nieograniczony sposób pochłaniamy te ilości,
prawda? No tak, bo podajemy dziecku jogurt, zapominając o tym, że w tym jogurcie oprócz
jest tych, dużo dodatków chemicznych.
Tak, tych dobrych rzeczy, są też konserwanty i
cukier. Na pewno
cukier.
Pani to potwierdzi, po prostu jogurt naturalny plus dodanie owoców do tego. I
ja
to
robię,
jest świetna przekąska.
Ja idę jeszcze dalej, ja jogurt robię sama, tak? Na przykład, bo da się to zrobić. Nie jest to duży kłopot, tak? Ale już faktycznie lepszym wyjściem jest kupienie naturalnego jogurtu czy kefiru i dodanie owoców. I też to smakuje fajnie i zdecydowanie jest to lepsze.
Tutaj wspomniała pani o jogurtach, a ja bym chciała, żeby więcej co nieco powiedzieć na temat napojów kolorowych, których dzieciaki wypijają hektolitry. Tak naprawdę to są chyba najbardziej ulubione napoje dzieci.
Nauka picia przede wszystkim wody musi wyjść z domu, tak? To jest pierwsza sprawa. No niestety my jako rodzice decydujemy to, co kupujemy. Później dzieci jak są starsze, no to już mogą sobie kupić same, natomiast faktycznie małe dzieciaki uczą się od nas i nie ma tutaj wymówek dla nas, tak? Tak samo z sokami. Lepiej, ja wolę mniejszą ilość dobrego soku, świeżego, wyciskanego, naturalnego, niż mega ilości soków z kartonów, które też jakby zawierają dużo kalorii i cukru. Także to też bez ograniczeń na przykład nie należy tutaj wypijać, tak? Trzeba mieć tą świadomość, że to jest owszem fajne, dobre, ma witaminy, ale też kalorie, tak? Też kalorie.
No tak, a rodzice...
Mogę jeszcze powiedzieć słowo, to tak, słodycze i przekąski niewątpliwie w pewien sposób doprowadzają do uzależnienia. Człowiek po nie ciągle sięga i sięga, prawda? Tam z chipsami mamy chociażby dowód na to, że jak się zaczyna od jednego, to się kończy na całej paczce, prawda?
Albo z orzeszkami.
Tak jest. Natomiast cukry, które są zawarte w napojach słodkich, rzeczywiście one podwyższają jeszcze poziom glikemii, a więc sprzyjają jak gdyby...
Syrop glukozowo-fruktozowy, który jest w tej chwili jak najbardziej mega bardzo obecny,
w przyszłości sprzyjają jak gdyby powstawaniu cukrzycy typu drugiego. Cukrzycy, której u dzieci do tej pory nie spotykaliśmy, czyli tej insulino-niezależnej.
Nadwaga i otyłość u dzieci to w Polsce już prawdziwa epidemia. Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że w ciągu ostatnich 20 lat w naszym kraju trzykrotnie wzrosła liczba dzieci z nadwagą. Polskie 11-latki podobno są grubsze niż ich rówieśnicy i w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych. Tutaj dla mnie to jest szokujące, bo zwykle mi się wydawało, że Amerykanie są właśnie takim społeczeństwem grubasów. Skala problemu narasta. Naukowcy mówią wręcz o epidemii otyłości wśród młodego pokolenia. Dzieci przestały się ruszać, w związku z czym spożywają zbyt dużo kalorii, energii, a nie spalają tego, no i te kilogramy przybywają. Żeby stać się grubaskiem, ile czasu musi upłynąć?
Wystarczy nam nadmiar 100 kalorii dziennie i w ciągu tygodnia mamy już pół kilo, możemy mieć już pół kilo. 100 kalorii to jest naprawdę, 100 kalorii to jest jedno jabłko. Tak? Mówię o nadmiarze. Mhm. Więc jeżeli tego jest 200-300, to nie jest duża ilość i naprawdę to już się może nazbierać bardzo szybko pokaźna ilość.
Mówi się o takich normach, które powinniśmy dziennie spożywać, jeśli chodzi o kalorie. Mhm. Dziecko w wieku przedszkolnym, ile powinno tych kalorii dostać?
No to jest oczywiście też, zależy od wzrostu, od masy ciała, ale to nie są duże ilości, tak? To jest 1000-1500 kalorii, także w zależności od tego, jakie to dziecko duże jest, tak?
Czyli na to też powinniśmy zwracać uwagę.
Ale to indywidualnie się wylicza, według oczywiście takiego dosyć bardzo skomplikowanego wzoru. Także...
Przy czym największe zapotrzebowanie oczywiście kaloryczne jest w okresie niemowlęcym, kiedy jest intensywny rozwój, potem to wszystko zwalnia, trzeba sobie z tego zdawać sprawę i znowuż jest takie duże zapotrzebowanie w okresie pokwitania,
dojrzewania.
Prawda? I to wtedy trzeba, że tak powiem, uzupełniać nie tylko samą dietą jako taką, ale pamiętać też o witaminach, które są szalenie ważne tutaj, chociażby witamina D3, wapń, prawda, czy fosfor. I to się nam zwykle kojarzy, że to są zmiany w kościach, prawda? Ale proszę Państwa, nie tylko dlatego, że one również biorą udział w regulacji poziomu glukozy. To też jest ważna rzecz, więc o tych wszystkim trzeba pamiętać. Ja wiem, że były robione na naszym uniwersytecie badania, gdzie wykazano duże niedobory witamin u dzieci, właśnie tej witaminy D3, więc być może to też się wiąże właśnie z otyłością.
Skoro mówimy o niemowlakach, to czy prawdą jest, że dziecka karmionego piersią nie da się przekarmić i nie spowoduje się otyłości? Dlaczego pytam? Dlatego, że teraz w ostatnim czasie miałam okazję widzieć takie maluchy i często się zdarza, że mają naprawdę spore oponki. Rodzice oczywiście i dziadkowie się cieszą, że dziecko tak ładnie wygląda, ale czy możemy też mówić o otyłości u takich maluchów?
Myślę, że nie, dlatego, że to jest naturalne, że rodzą się dzieci i w ostatnim trymestrze ciąży to jest największy przyrost masy ciała i właśnie tkanki podskórne. I tkanka podskórna w pierwszym okresie spełnia szalenie ważną rolę, po prostu termoizolacyjną. Te dzieci nie marzną, zupełnie inaczej wyglądają wcześniaki, a dzieci urodzone o czasie. Poza tym w pierwsze miesiące przy karmieniu piersią dzieci potrafią przytyć kilogram, półtora nawet, prawda, czy do 2 kg karmione piersią. A potem to zapotrzebowanie wyraźnie się zmniejsza i wtedy przeciętnie powiedzmy 500-700 gramów miesięcznie. Także to wszystko zwalnia jak gdyby stopniowo.
Czyli dzieci karmione mlekiem matki, ten problem tych dzieci nie dotyczy?
Myślę, że się zdarzy. To nie jest tak, że nie dotyczy, bo bywa różnie. Wszystko zależy też od diety matki, prawda? Jaką ona też dietę
zastosuje. Poza tym w pewnym momencie no jednak zaczynamy dokarmiać. Tak,
tak jest. Przechodzimy na inne żywienie.
Na inne żywienie. Także no, pierwsze pół roku to jest tylko takie restrykcyjne, że tylko jest i wyłącznie pierś. Natomiast no, później już zaczynamy i wprowadzać inne posiłki. Tak? I tutaj też no, musimy...
Zachować zdrowy rozsądek.
Tak.
Pani doktor, kiedy możemy mówić o nadwadze u dziecka?
To znaczy, u dzieci trudno jest powiedzieć, tak jak u dorosłych, że BMI ma sztywne wartości, 25, tak, prawda, 30 i tak dalej, tu jest 25 nadwaga, prawda, 30 to już jest otyłość, ale tak jest u dorosłych, proszę Państwa. U dzieci natomiast są pracowane siatki centylowe, właśnie w zależności od wieku, w zależności od płci i tutaj w tym momencie określamy, te siatki centylowe to są takie krzywe, które zmieniają się wraz z wiekiem. No wraz z wiekiem dziecko, prawda, i rośnie masa ciała, w związku z tym ten wskaźnik BMI też się zmienia i przyjmuje się normy 90 centyl, prawda, jako tą granicę dla danego wieku i dla danej płci.
No i trzeba to... patrzeć, jak się dziecko rozwija, jakie się urodziło duże,
tak,
prawda. Wiadomo, że jak ktoś zawsze jest bardzo, bardzo szczupły, to później jakby inną dla niego jest normą ta siatka centylowa, prawda,
a jak
zawsze w górnych granicach, jest, tak, no to też musimy na to po prostu indywidualnie patrzeć.
To ja to się śmieję i żartuję sobie, że jak ktoś jest zaplanowany duży, to w tych górnych granicach normy się po prostu zawsze rozwija.
Kontrolujmy wagę dzieci, bo to jest niezwykle istotne.
A mogę poprawić ciężar ciała. Waga to przyrząd.
Dobrze, ciężar ciała, oczywiście, że
albo
może
masa.
Pani, powinna pani nawet.
Albo masa ciała.
To kontrolujmy ciężar ciała naszych dzieci. Ja kontroluję już swoją wagę, pani doktor. Chciałabym, żebyśmy teraz więcej powiedziały o tych badaniach przeprowadzonych 10 lat temu. One pewnie w jakiś sposób, te dane się zmieniły, bo 10 lat to bardzo dużo i tych dzieci otyłych jest zdecydowanie więcej. Ale pewne tendencje się utrzymują zapewne. Państwo nie tylko ważyli dzieci, ale przede wszystkim sprawdzali, czym skutkuje ta nadwaga.
W pierwszym okresie to tak naprawdę wszyscy nie zwracają na to uwagi. Uważa się, że to jest defekt kosmetyczny, proszę Państwa, ale nieprawda. To nie jest tylko wygląd, bo z tym się wiążą właśnie różnego rodzaju choroby. Przy czym trzeba pamiętać o tym, że najczęściej to jest, dzieci mają swoją ocenę, samoocenę no, zaniżoną. To są ludzie, którzy są otwarci, weseli, prawda, w towarzystwie i są czasami duszą towarzystwa. Natomiast co siedzi w środku, jak oni to przeżywają, to jest już zupełnie inny problem. Czyli to jest jeden problem psychiczny, prawda? A drugi problem to choroby, które łączą się z otyłością. To między innymi chociażby tak naciśnienie tętnicze, które na początku nie boli, prawda? Nie daje efektu, trwa latami. Młody człowiek, 30 parę lat, zawał, wylew i tak dalej. To są te skutki. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, że na profilaktykę wśród dzieci powinniśmy naprawdę kłaść duże pieniądze i duży nacisk po to, żebyśmy potem mieli zdrowszych ludzi, no bo zdrowsze dorosłe społeczeństwo. I to jest właściwie ten problem taki, można powiedzieć, profilaktyki. Natomiast inne choroby to oczywiście zaburzenia, jeśli chodzi o tutaj gospodarkę lipidową, podwyższony poziom cholesterolu. Już się zaczyna w tym czasie po prostu miażdżyca, o czym też sobie nie zdajemy sprawy, że
w ogóle
początek
nawet nie myślimy przecież.
Nie myślimy zupełnie na ten temat. No a inne problemy, jakie tu już mówiłam, cukrzyca, zwłaszcza cukrzyca typu drugiego, to jest to, co występuje, cukrzyca, która występuje u dorosłych. U dzieci przecież tego nie spotykaliśmy. W tej chwili coraz częściej ta cukrzyca typu drugiego jest rozpoznawana.
Pani doktor, a jaki procent wtedy badanych dzieci miało kłopoty z ciśnieniem? Z nadciśnieniem?
Z podwyższonym ciśnieniem wtedy miało też około 15%. Podwyższony, bo tak, takie mówimy, określamy to powyżej 90 centyla, bo tak przyjmujemy normy, znowuż tu nie są ściśle określone, tak jak u dorosłych 140 na 90, tylko normy zależą od wieku, od płci, od wysokości ciała. I myśmy wtedy stwierdzili, że 10% ma tak zwane wysokie prawidłowe ciśnienie. To znaczy, to jest pomiędzy 90 a 95 centylem. Czyli to jest taki sygnał, taka żółta lampka, można powiedzieć. Obserwacja, w którą stronę te wartości pójdą. Czy w kierunku nadciśnienia, czy wrócą do normy. Bo taka możliwość też rzeczywiście jest. No i nadciśnienie stwierdziliśmy u 5% dzieci wtedy. Czyli proszę Państwa, no zobaczcie, no 15% dzieci miało nieprawidłowe ciśnienie i podobna ilość była dzieci, które miały nadmierną masę ciała. W tym momencie nadciśnienie to nie tylko, nam się kojarzy tylko, że to jest nadciśnienie, ale proszę Państwa, w przebiegu nadciśnienia dochodzi do uszkodzenia serca, do uszkodzenia nerek, do wylewów potem w przyszłości, więc to są wszystko te negatywne konsekwencje, które pojawiają się za ileś tam lat. Przyczyny otyłości właściwie są różne, proszę Państwa. Najczęściej to jest otyłość prosta, czyli ze zwykłego przejadania się, czy dostarczenia nadmiernej ilości kalorii, ale trzeba wziąć pod uwagę również inne zaburzenia związane na przykład z chorobami tarczycy, z chorobami ośrodkowymi, układu nerwowego. Także pewne rzeczy trzeba wykluczyć, prawda? Bo tutaj mówiliśmy wcześniej, padło takie słowo odchudzanie. Dzieci się naprawdę nie odchudza.
Nie odchudza się, to
Państwa.
Co ja mówiłam. Uczy się
pani
zdrowego odżywiania. Tak.
To jest ważne, bo one rosną. I to, co było kiedyś, jak ja mówię, na szerokość wyciąga się na długość, prawda? Dzieci stają się smukłe. I to jest normalne, że rośnie 1 centymetr na przykład i kilogram może przytyć. I to się mieści po prostu w normie. Natomiast jeżeli urośnie centymetr, a przytyje 2 czy 3 kilo, to już jest nieprawidłowość pewna.
Ale może właśnie rodzice nie reagują, jeżeli dziecko ma parę kilogramów więcej, bo liczą na to, że za chwilę skoczy w górę, wyrośnie i już nie będzie problemu.
No, taka możliwość też może być, nie mówię, że nie, ale już w tym momencie trzeba być bardzo czujnym i zwrócić tu szczególną uwagę na dietę.
Jak się w tym wieku nie przypilnuje, tak jest, to niestety może iść w dwie strony. Tak. Bo jeżeli będzie faza wzrostu, ale też faza nadmiernego jedzenia, no to niestety może zostać i wtedy jest większy kłopot.
Jak kontrolować dietę dziecka i co podawać naszym dzieciom, o tym za chwilę. Jeżeli Państwo chcą zadzwonić, porozmawiać z naszymi ekspertkami, to bardzo proszę. 42 207 55 55. Dodzwoniła się do nas nasza stała słuchaczka, pani Jolanta, zaniepokojona babcia.
Tak.
Dwójki dwunastolatków. Proszę opowiedzieć o swoich wątpliwościach.
Moje pytanie dotyczy tego, czy można po prostu poprosić lekarza dziecięcego, czy pediatrę, o to, żeby na przykład dostać skierowanie na badanie cholesterolu. Ja pytanie moje zadaję dlatego, ponieważ te moje bliźniaki, znaczy moje wnuki, które są bliźniakami, jeden z nich jest taki dość masywny, prawda? No można by powiedzieć, że ta 70-kilowa waga, no trochę go jak gdyby predestynuje do tego, że aha, trzeba tutaj zrobić jakieś badania. No i właśnie chciałam zapytać, czy nie będzie się w jakiś sposób ośmieszonym, że prosi się o badania na cholesterol
dla takiego małego człowieka, tak?
No właśnie, i tak trochę takie mam wątpliwości, no, ale w trosce o wnuka chciałabym właśnie córce podpowiedzieć, czy można bez obaw śmiało...
Ja pani Jolanto odpowiadam tak, można bez obaw, ale mogę się mylić, tak? Dlatego oddam głos pani doktor.
Na pewno może pani poprosić o takie skierowanie, dlatego że tak, chłopiec 12 lat, 70 kilo, to jednak dużo waży. I tutaj wchodzi powoli w okres dojrzewania. To jest ten moment taki, kiedy też zaczyna się czasami po prostu niedoczynność tarczycy. I wtedy cholesterol i hormony tarczycy trzeba jak najbardziej sprawdzić, bo to może właśnie sprzyjać między innymi tej nadmiernej masie ciała.
Pani Jolanto, bardzo dziękuję, no, dziękuję za ten telefon.
Właśnie
pozdrawiam.
Właśnie teraz zadzwonię do córki i po prostu jej to wyjaśnię i może ją trochę właśnie tak podkuszę, żeby jednak poszła sprawdzić.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
42 207 55 55. Mamy jeszcze jeden telefon.
Dzień dobry, ja mam takie pytanie. Kiedy się zaczyna u dzieci nadwaga? Czy dzieci, jeżeli na przykład jest duża rozbieżność między tymi centylami, czy nie wiem, jak to określić? Ja mam z kolei 10-latka, który waży 38 kg przy wzroście 1,46 m. I czy to już jest nadwaga, czy nie?
Odpowiem tak. Nie umiem pani odpowiedzieć na 100%. Po prostu trzeba wyliczyć wskaźnik BMI, wziąć siatki centylowe i ocenić dla danej płci i dla danego wieku. I wtedy będzie pani wiedziała. Myślę, że można poprosić o to pediatrę, żeby spokojnie ocenił i zobaczył, jak to jest i ocenił na siatkach centylowych. I myślę, że wtedy żadnych wątpliwości już nie będzie. I ja to już mówiłam wcześniej, że nie ma takich ścisłych norm dla dzieci, że ten to ma nadwagę, a ten nie. Bo on może być dwóch 12-latków. Jeden będzie wyższy, drugi niższy. Inny ciężar ciała i dla jednego, i dla drugiego będzie to zupełnie inna norma.
Ważny jest też, przepraszam, że się wtrącam, procent tkanki tłuszczowej, który można sprawdzić na analizatorze. I to też jest jeden ze wskaźników, tak? Bo to też masa ciała, to mogą być też mięśnie, może być tkanka tłuszczowa, no jakby trzeba to wziąć wszystko pod uwagę, tak?
Jest takie pytanie, ponieważ on jest alergikiem, ja mam praktycznie prawie cały rok bierze leki antyhistaminowe. I zauważyłam, że jeżeli on je bierze, to on rzeczywiście przybiera troszeczkę na wadze. I czy to może być skutek brania tych leków?
Może być efekt uboczny. Z tym się też trzeba liczyć.
Tak.
Indywidualnie bywa różnie.
Leki antyalergiczne, sterydy, no różne takie rzeczy mają wpływ.
Bardzo dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy panią. Do usłyszenia. Kiedy myślimy o otyłości, nadwadze, mówimy o odchudzaniu, to najczęściej w kontekście dorosłych. Tak to funkcjonuje także w mediach niestety. Myślę, że więcej trzeba mówić także o nadwadze u naszych milusińskich, bo tak jak pani doktor mówiła, później to skutkuje chorym społeczeństwem.
Ale należy pamiętać o jednej rzeczy. O odchudzaniu zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, jeśli już ktoś chce to przeprowadzać, to jest bardzo cienka granica i taka cienka linia pomiędzy odchudzaniem a przejściem w anoreksję. Trzeba bardzo wszystko rozsądnie wyważyć, proszę
zwłaszcza
państwa.
Zwłaszcza u nastolatków.
Zwłaszcza u nastolatek szczególnie.
Tak, dziewczynek. Tak. Na koniec chciałabym, żebyśmy powiedziały właśnie o tym właściwym odżywianiu, o tych nawykach żywieniowych, które powinniśmy wprowadzać. Jakie błędy najczęściej popełniają rodzice poza tym nadmiernym cukrem i słodyczami, które się pojawiają w diecie dzieci? I tym szybkim jedzeniem, tak?
Tak, no oczywiście fast foody, tak, czyli pizza, McDonald's, tego rodzaju rzeczy. Brak śniadania. Niezbyt dobre drugie śniadanie do szkoły, czyli jakieś batoniki.
Albo czy, brak tego śniadania.
Albo brak, tak, drugiego. Dobrym rozwiązaniem, myślę, w szkole jest chociaż talerz zupy. Ja wiem, że te obiady są różne, ale dzieciaki w tej chwili tak długo w tej szkole spędzają czas, że powiedzmy do tej 16-17, ja uważam, że to jest za długo, jeżeli one czegoś ciepłego nie zjedzą w środku dnia. Także ja nigdy nie zmuszam do jedzenia czegoś, czego się nie chce ani nie lubi, ale dobrze by było chociaż talerz zupy ciepłej. No i lekka kolacja, tak? Tak, lekka kolacja. Już wieczorem zwalniamy. Oczywiście ci, co nie muszą, to nie, tak? Nie, czyli nie dla wszystkich, ale...
Pewnie u dzieci, tak jak u dorosłych, no, każdy ma inną przemianę materii, tak?
Tak, są osoby, które mogą bezkarnie dużo i wszystko i tylko im zazdrościć, ale jak ktoś tak nie ma, no to wieczorem już niech zwalnia. I też bym powiedziała, że z owocami wieczorem ostrożnie, bo one też mają sporo cukru. I z sokami owocowymi. Bardziej soki warzywne. Więcej własnych na przykład przekąsek typu granola we własny sposób upieczona, czy ciasteczka owsiane. Takie właśnie niegotowe rzeczy, nie sklepowe, tylko więcej domowych. Namawiam na takie produkty domowe, nieprzetworzone, we własny sposób zrobione.
No i ważne jest to, żeby pamiętać, że te nawyki żywieniowe wyrabiamy w dziecku od najmłodszych lat.
Tak, no jak my nie jemy warzyw i nie gościł u nas do każdego głównego posiłku nie goszczą warzywa, co powinno być podstawą.
No to trudno się dziwić, że dziecko tych warzyw nie lubi.
Nie lubi, ale możemy to w różny sposób podać. Jeżeli nie lubi warzyw, możemy zrobić, nie wiem, sos warzywny do spaghetti na przykład, czy do jakiejś kaszy, czy właśnie smoothie, czy soki. Ja na przykład robię taki z natki pietruszki, dodaję tam kiwi, jabłko, pomarańcze i żadne dziecko nie wie, że tam jest natka pietruszki. Teraz robię z pokrzywą majową. jeszcze jak był maj, prawda? No tak, ale...
No to niech pani tak głośno tego nie mówi, napój bo jak Szreka, dziecko usłyszy, to już nie
ja mówię, że to jest napój Szreka, tak? I dzieciaki po prostu nie wiedząc, co to jest, myślą, że to kiwi jest po prostu, tak? I świetna sprawa.
W każdym razie stawiamy na warzywa. Owoce
tak.
też, ale
i najbardziej owoce sezonowe. Najbardziej owoce sezonowe, czyli jemy to, co jest w danym momencie świeże, tak? Staramy
zawsze,
się.
Zawsze pewnie, tak mi się wydaje, rodzice mają dylemat, jaka to ma być porcja?
Ja powiem, nie wiem, pewnie mój syn to słucha, nie wiem, czy będzie miał mi to za złe, czy nie, ale urodził się duży i zawsze... był większy niż potrzeba, niestety, tak? Teraz się to troszkę zmieniło, natomiast ja miałam taką zasadę. Mówiłam dobrze za pół godziny. I za pół godziny już nie chciał dokładki. Tak? Jak, nie odmawiałam, ale nie było to kategoryczne nie, ale jednak za pół godziny zajął się czymś, jakby już ten mózg dostał ten sygnał, że już jest najedzony i zawsze lepiej wcześniej skończyć niż zjeść właśnie o jedną łyżkę za dużo, tak?
Wspomniałam o tych ziemniakach i kluskach. Są dzieciaki, które uwielbiają kluchy pod każdą postacią. Z tym chyba też troszeczkę powinniśmy uważać.
Tak, te makarony, te wszystkie mączne rzeczy mają dużo energii. No i też w rozsądnych ilościach. Znaczy, możemy jeść wszystko, bo ja nie jestem za wykluczeniem, ale w rozsądnych ilościach.
Jeśli zakażemy cokolwiek dzieciom, to no i tak sięgną po to wszystko. Więc nawet jak się konstruuje różnego rodzaju diety, to w nich się przewiduje kawałek ciasta czy coś tam, prawda? To nie jest tak, że to jest zakazane zupełnie, bo jestem na diecie, już nie dotykam tego, a potem gdzieś tam w kącie się rzucam na to.
Tak.
Dokładnie. Tylko to jest wszystko w waszym.
Żeby to było właśnie w rozsądnych ilościach, z różnych grup, różne kolory, jeżeli chodzi właśnie o warzywa, owoce, tak? Różnorodność, przede wszystkim różnorodność. I uczmy, bo możemy się nauczyć jeść ryż brązowy, możemy się nauczyć jeść makaron razowy. Kiedyś nie było tego, teraz już jest coraz więcej i są coraz lepsze. Możemy upiec nawet swój własny chleb, czy dobry kupić, niekoniecznie pszenny właśnie, tylko z ziarnami. Uczmy dzieci różnych smaków, ale nie zmuszajmy ich do tego. Tylko dajmy im szansę. Jeżeli nie chcą, to za jakiś czas wprowadzajmy znowu i próbujmy im pokazać, że są różne smaki i można różne produkty tak spożywać.
No i powinniśmy dawać przykład swoim dzieciom, bo to jak to się mówi, przykład idzie z góry. Pani doktor, musimy powolutku kończyć. Ja bym chciała zapytać, czy jest szansa na to, że te badania przeprowadzone 10 lat temu mogą zostać powtórzone?
Powiem, że przymierzamy się znowu już do kolejnych badań, tylko oczywiście no, poszukujemy ludzi, którzy wsparliby te nasze badania, żeby to się udało.
Bo to, pamiętam, było bardzo duże przedsięwzięcie.
Było bardzo duże przedsięwzięcie, niesamowite. Myśmy po prostu mieli wtedy ambicje zbadać wszystkie dzieci łódzkie. Po prostu chcieliśmy nie zrobić tylko badanie przesiewowe wybranej grupy, tylko zbadać wszystko i wyłowić te wszystkie nieprawidłowości, które są. No ale niestety nie udało nam się. Wtedy było 80 tysięcy tych dzieci. Skończyliśmy na 30, ale i tak uważam, że to był niesamowity sukces i bardzo byśmy chcieli powtórzyć te badania, tylko no wszystko się rozbija jak zwykle o jedną rzecz, prawda? Że musimy mieć duże wsparcie, żeby po prostu z tym wszystkim ruszyć.
Czyli na razie nie możemy powiedzieć, że łódzcy naukowcy znowu przymierzają się do takich...
Możemy powiedzieć,
że się
przymierzają się niezależnie od tego wszystkiego. Wtedy nie były to wielkie pieniądze, nawet nie chcę mówić ile, ale mogę powiedzieć jedną rzecz. To było wsparcie ze strony Urzędu Miasta Łodzi, Wydziału Zdrowia, który rozumie naprawdę te problemy i myślę, że dalej ten wydział będzie nas wspierał w tych badaniach, bo tak jak widzieliście państwo, myśmy zrobili nie tylko naukową rzecz, ale myśmy dali po prostu praktyczne narzędzie pracy lekarzom, pielęgniarkom, żeby mogli właśnie ocenić, jaki jest ten rozwój dziecka, czy ma otyłość, czy nie ma, czy ma otyłość brzuszną, czy w ogóle jest otyły, prawda?
Tak, bo to, co ale było 30 lat temu, przepraszam, to jest
to
zupełnie
zmienia,
co innego.
Oczywiście,
niż
że
to jest teraz.
No. Ale pani doktor, no ma pani sygnały, że rzeczywiście te badania i te wskazówki są wykorzystywane?
Jak najbardziej. Wtedy w tym programie brało udział 40 pielęgniarek. Myśmy przeszkolili dużo więcej, ale zostało 40 pielęgniarek w programie. One wszystkie dostały te materiały potem wydrukowane. Zresztą wszystkie materiały poszły też do wszystkich bibliotek Akademii Medycznych.
Zdaje się, że są też dostępne w internecie.
Być może są też dostępne w internecie. W każdym bądź razie no, na pewno to jest, tak jak mówię, narzędzie pracy takie podstawowe. To jest oprócz otyłości, bo drugim narzędziem, które byśmy tutaj dali, po raz pierwszy żeśmy wykonali na populacji łódzkiej i wykonali takie normy, normy oceniające ciśnienie tętnicze, bo tego też do tej pory nie było. Posługiwaliśmy się jeszcze 10 lat temu amerykańskimi po prostu.
No tak, normami. 10 lat temu jeszcze nikt nie mówił o nadciśnieniu w kontekście dzieci, prawda?
Już się zaczyna mówić.
Ja nie mówię o naukowcach, ale o rodzicach. Dziś jeszcze nie ma takiej świadomości, prawda?
To prawda. Przede wszystkim nie ma takiej świadomości, że nie ma, że pomiar ciśnienia tętniczego nie wchodzi w skład podstawowego badania fizykalnego. Tak to jest jak u dorosłych. Wchodzi dorosły do gabinetu, prawda? To pierwsze, co ma zakładany mankiet. Ja wiem, u dzieci się mierzy dużo trudniej, bo dziecko trzeba uspokoić, ale jak dziecko będzie miało kilka razy zmierzone ciśnienie, to wie, że to nie boli i spokojnie potem podejdzie. Te pierwsze wyniki rzeczywiście mogą być zawyżone, bo ciśnienie to jest takim parametrem bardzo labilnym. Zależy od tego, prawda, czy krzyczymy, czy coś zjemy, czy wypaliliśmy papierosa, czy zjedliśmy. Więc na to wszystko się zwraca uwaga. U dzieci jeszcze emocje, strach szczególnie to będzie te wartości zmieniał.
To mam nadzieję, że dzięki tej naszej dzisiejszej rozmowie świadomość rodziców wzrosła i mam też nadzieję, że znajdą się pieniądze, żeby kolejne tak duże badania, bardzo wnikliwe tutaj w Łodzi przeprowadzić. Bardzo dziękuję paniom za spotkanie. Moimi gośćmi były panie Lidia Ostrowska-Nawarycz. Bardzo dziękuję.
Dziękuję ślicznie.
I pani Beata Śpiewak.
Dziękuję bardzo.